Był taki czas, że kiedy chodziłam po galeriach, muzeach, ulicach, bazarach, to fotografowałam wszystko, co okrągłe. Dla Agnieszki Kowaluk. To miała być niespodzianka, ale trudno, wydało się. Przyślę ci to wszystko w maju, kiedy odbędzie się premiera Pociechy Rzeczy Okrągłych. Dzień dobry.
Dzień dobry. Spadłam z krzesła, bo zachowujesz się tak jak ja. Ja też chodzę od jakiegoś czasu, od roku mniej więcej, i fotografuję ciekawe, okrągłe rzeczy w naturze i jako artefakty ludzkie. I tak, wymieńmy się tymi zdjęciami w maju.
Zróbmy z tego wielki album. Zobacz, te siatki na mikrofonie, do których mówimy, też są
też
okrągłe.
I elementy na suficie również w studiu.
Też.
Czuję się jak w domu.
Pociecha Rzeczy Okrągłych to jest tom opowiadań Klemensa Zeca, o którym już kiedyś Państwu opowiadałyśmy w Nie tylko rozrywkowej niedzieli radiowej, a właściwie sygnalizowałyśmy, że za jakiś czas ukaże się tom jego opowiadań. Ale przypomnijmy, Klemens Zec, twórca niemieckojęzyczny, Austriak.
Twórca niemieckojęzyczny, twórca austriackojęzyczny, to nie jest całkiem bez znaczenia, mówię to jako tłumaczka tych tekstów. Urodzony w 1982 roku w Gracu. Grac to jest takie trochę jego epicentrum tego, co pisze, tego, jak przeżywa świat, czyli taka trochę mieszanina prowincji i wielkiego świata, wielkiego miasta. Klemens Zec mieszka chyba teraz już na stałe w Wiedniu, ale podkreśla często, że jest właśnie Gradczaninem, jeśli istnieje taki rzeczownik. A co do tego, jakie rzeczowniki, jakie istnieją, a jakie nie, ostatnio dość często łamię sobie głowę, robiąc redakcję tego właśnie tomu. Rozmawiałyśmy ostatnio o Zecu, bo przypomniałaś to, ale wtedy byłam zaledwie czytelniczką tego tomu. Teraz od paru dni mogę powiedzieć, że jestem tłumaczką tego tomu i mogę powiedzieć mniej lub bardziej oficjalnie, że tak, praca została zakończona.
W maju wydawnictwo Filtry opublikuje tam opowiadań, Pociecha Rzeczy Okrągłych.
To jest pół zdania z jednego z opowiadań. To jest z fragmentu, w którym bardzo przez rzeczywistość mocno przeczołgany, jeśli mogę się tak kolokwialnie wyrazić, bohater wylicza, co przyniosłoby mu ewentualnie ulgę. No i na przykład okrągłe owoce, ale też dźwięk, jaki wydają stukające się rogami jelenie. Albo stary nożyk do owoców położony na talerzu.
Przyniosło ci pociechę tłumaczenie opowiadań Zeca?
Przyniosło mi pociechę, o której nawet nie podejrzewałam, jak bardzo jest mi potrzebna. Ponieważ zanurzyłam się w uniwersum Zeca. Owszem, tak zachwycona tym, co przeczytałam kiedyś tam po prostu w takim modusie zwykłego czytania, zwykłego odkrywania nowego autora, o którym wprawdzie wszystkim naokoło opowiadałam, ale w życiu nie traktowałam tego od początku jako jakoś takiego swojego zadania tłumaczowego. Ale taka ponowna lektura pogłębiona uświadomiła mi, jak bardzo szukałam takiego rodzaju pisania, nawet nie wiedząc, że ono istnieje. Także Zec otworzył przede mną Klemens Zec, Klemens J. Zec, jak oficjalnie się nazywa. Pisze tak, jakby wynajdował nowe uniwersum. To znaczy robi przy tym coś, co ja określam jako przezroczyste. Czyli tworząc kompletnie nowy język opowiadania o rzeczywistości, on tego języka jakoś strasznie nie wykrzywia. Zapytany kiedyś o to, jak widzi się w szeregu awangardystów austriackich, bo powiedziałaś, że jest Austriakiem, nie bez znaczenia. My bardzo cenimy austriackich pisarzy w Polsce, nie bez powodu. To są pisarze, którzy niesłychanie eksperymentują z językiem. Zapytany właśnie o to, jak się widzi w ich szeregu, odpowiedział, że jeśli zrywanie z tym, co zastane, łamanie schematów zastanych jest awangardą, to on jest właściwie tradycjonalistą konserwatywnym, ponieważ on robi to samo. Czyli będąc jakby, znajdując się w tradycji nowatorów, jednocześnie wpisujesz się w tradycję łamania, prawda, różnych zasad pisania. Tutaj trzeba powiedzieć, żeby to nie zabrzmiało tak, że są to teksty jakieś strasznie nieprzystające do naszych przyzwyczajeń czytelniczych, żeby nie odstraszyć czytelników, trzeba powiedzieć, że te opowiadania, jak wiesz, czytają się świetnie. One mają taką swoją drugą warstwę. przy której dopiero podnoszą się włoski na przedramieniu i masz ochotę krzyczeć ze strachu albo z przerażenia, albo ze smutku. I jednocześnie ten sam tekst właśnie otwiera ci takie różne możliwości pocieszenia.
Użyłaś takiego sformułowania, budowanie nowego uniwersum. Ja nie miałam takiego wrażenia czytając opowiadania, bo rzeczywiście znam je już wszystkie. Przywilej siostry tłumaczki. Ja mam wrażenie, że to nie jest żadne nowe uniwersum, że wciąż jesteśmy w świecie, w którym jesteśmy, tylko że on go próbuje dostrzec intensywniej. Tak. Że my żyjemy w takim pewnym imaginarium, wyobraziliśmy sobie, co jak działa, co jak funkcjonuje, poustawialiśmy klocki, no bo taka jest natura człowieka, czujemy się z tym lepiej, bezpieczniej, a tu nagle przychodzi Clemencez i o tym samym, on niczego nowego nie tworzy, tylko przygląda się inaczej.
Dokładnie, to jest tak, dokładnie tak jak mówisz. Właśnie to trochę miałam na myśli mówiąc, że nie, on nie wydziwia i, nie, i właściwie nie atakuje czytelnika i grozi mu jakimś utratą jakiegoś komfortu czytelniczego, bynajmniej. On jakby mówi rzeczy, które może nie każdy nawet usłyszy. Może nawet nie każdy je tam dostrzeże, czytając te rzeczy. Ja mam taką metaforę na określenie tego, jak on pisze. Od kiedy 2 tygodnie temu zobaczyłam pewną wystawę w Monachium o fotografii nieudanej. Albo o fotografii celowo zdeformowanej, ponieważ okazało się, że to jest najciekawsze, co w czasach cyfryzacji nie jest wcale taką oczywistością. Nie do końca wiemy, co miałoby być taką nieudaną fotografią dzisiaj, prawda? No bo trudno mówić o jakimś prześwietleniu, skoro mamy do dyspozycji tysiące filtrów i różnych innych sztuczek. Tak właśnie pisze Clemencez. On pisze trochę psując język chwilami, trochę pozwalając sobie właśnie na używanie takiego, ja trochę mówię, niechlujnego języka, ale niech to nie zabrzmi jakoś bardzo negatywnie. On pisze językiem, jakim mówią ludzie, po czym nagle przeskakuje do zupełnie innego rejestru, że masz wrażenie, że czytasz jakieś dzieło filozoficzne, ani na moment nie tracąc tego samego rytmu, tej samej barwy jakby tekstu, a każdy z tych tekstów jest kompletnie inny też, jak wiesz. Więc dla mnie ten jego język, o tyle jest to dla mnie coś nowego, że właśnie on sobie pozwala na takie, nie oddaje rzeczywistości jednak jeden do jednego, tu bym się upierała, że to jest jednak nowe uniwersum, takie lekko przesunięte, takie lekko ośliźnięte. Pewne rzeczy nam się wydają absolutnie znajome, ale wystarczy pół słowa lub pół zdania, żeby okazało się, że coś bardzo nas zaskakuje, taka obserwacja. Nigdy w życiu byśmy na to nie wpadli, a jednocześnie jest to coś absolutnie codziennego. Ale właśnie w takim zestawieniu zecowskim, że zaczynamy się potykać o to, co tam widzimy. No i on też kiedyś powiedział w wywiadzie, że żeby dotrzeć do czytelnika, żeby dotrzeć do odbiorcy, trzeba mocno potrząsnąć językiem. Ale on tego nie robi w jakiś taki sposób właśnie cyrkowy, kuglarski, taki bardzo efektowny, jak choćby jego mistrz Ernst Jandl, to możemy jeszcze o to zahaczyć. Ale właśnie wynalazł taką sobie absolutnie właściwą metodę takiego pozorowania normalnego mówienia, przemycania jednak takich elementów, że wydaje ci się, że tam coś jest za jakąś zasłoną, że po prostu jakieś wypukłości, jakieś wklęsłości, nie do końca wiadomo, co tam jest, ale tam coś jest. Tak jak w tym opowiadaniu o kocie Lalonda, który nagle pojawia się na obrazie i narratorowi się wydaje, że tu się skrzyżowały jakby dwa uniwersa, po tego kota i to jego, bo kot wydał mu się kotek na płotku, wydało mu się cokolwiek dziwny, wydało mu się, że widzi go jednocześnie od przodu i od tyłu. I to jest właśnie perspektywa Zeca. Patrzeć na rzeczy jednocześnie z różnych stron, czyli coś, co w rzeczywistości jest niemożliwe, a książka jest pełna fotografii, jakby dla ilustrowania tego, że proszę, opisuję tutaj normalny świat, taki jaki on jest, ale ni z tego, ni z owego znajduje się tam rycina z początku XX wieku z miejscem, w którym można spożywać posiłki, ale to miejsce znajduje się ewidentnie gdzieś w przestworzach, ale jest tam nakryty stół, czyli właśnie takie mieszanie realnego z kompletnie nierealnym. Trochę to jest z Kawki, nawet pojawia się moim zdaniem, uwaga, interpretacja, jeden z bohaterów zecowskich opowiadań, niejaki Or, dla mnie, nawet dźwiękowo, jest absolutnie aluzją do kafkowskiego Odratka, czyli takiego stwora, który nie wiadomo do końca, czym jest i czy w ogóle jest.
Powiedziałaś, znowu zatrzymam się przy takim zestawieniu realnego, zestawienie realnego z nierealnym. Ja chyba dlatego dobrze się czuję w tym świecie Zeca, mimo tego smutku, o którym wspominałaś, mimo tych zaskoczeń, mimo tych zastanowień. Dobrze się czuję w tym świecie, dlatego że to, co nierealne, wydaje mi się być jednak bardzo realne, tylko ja do tej pory nie potrafiłam tego za realność przyjąć. Czasem się potykam i myślę sobie, nie, no tak, to już na pewno nie, ale później sobie myślę o ograniczeniach swojego umysłu i swojej wyobraźni, i zastanawiam się, dlaczego nie, prawda?
No właśnie, te teksty jednocześnie odkrywają przed nami jakieś straszne przepaści, opisując właśnie takie pewne niemożności, niemożności dogadania się, niemożności właśnie prawidłowego odczuwania. Czy nam się wydaje, że wiemy, jak powinno być, jak się powinno reagować na miłość, na obrazę, na...
Nam się nie wydaje, myśmy tak sobie ustalili.
Myśmy sobie tak ustalili, my to wiemy z literatury, my to wiemy z... jakby ufamy językowi, że on nas poniesie. Tymczasem właśnie tam się otwiera coś takiego, że... Ale przypatrz się dokładnie, tak? I można się oślizgnąć, można się potknąć, tak jak mówisz, ale jednocześnie ten sam tekst, ten sam sposób, nie że od pewnego miejsca, tylko robiąc to, jednocześnie jednak dostarcza moim zdaniem jakiejś takiej perwersyjnej pociechy, ponieważ te teksty zdają się mówić, taki jest świat i tak, my czasami mówimy obok siebie, uważając to za dialog, ale jakby mamy tylko to, mamy tylko ten język i musimy z tych klocków próbować jednak coś zbudować. Ja tutaj mówię tak dość ogólnie, to trzeba by pewnie na konkretnych przykładach, ale tu absolutnie nie chciałabym odbierać ewentualnym czytelnikom radości z odkrywania tego właśnie, o czym mówimy, ale niech wolno mi będzie powiedzieć, że tekst właśnie przeszedł bardzo drobiazgową redakcję znakomitego redaktora Dariusza Sośnickiego, któremu jestem nieskończenie wdzięczna za jego czujne i surowe oko. Musieliśmy często rozmawiać na temat tego, czy tak się mówi, czy można 100 razy powtórzyć słowo powiedział, powiedział, powiedział. W niemczyźnie ono, takie powtarzanie działa trochę lepiej. W tym słowie jest po prostu mniej sylab po niemiecku i nie jest ono takie szeleszczące, jak to ja mówię. Ale właśnie my tak mówimy, jak komuś coś opowiadamy, to przecież nie szukamy synonimów i tak, żeby zabrzmiało to jakoś bardzo dobrze i żeby nikt się nie oburzył na ewentualne powtórzenie. A z drugiej strony też nie każde powiedzenie kwestii w tych opowiadaniach jest odpowiedzią na to, co usłyszane. Tam właśnie bohaterowie często mówią do siebie, tworząc pozory dialogu, tworząc pozory porozumienia. Jest to tak wyrafinowane, że przy pierwszej lekturze to umyka. Bo my rzeczywiście tak rozmawiamy ze sobą, tak? Ja mówię to, a ty mówisz to i wydaje nam się, że mówimy na ten sam temat, a potem okazuje się, że każdy jakby przerabia inną traumę. W tych opowiadaniach też pojawia się motyw zmyślania. Zmyślania, kłamania, właśnie takiego kompletnego pójścia na całość. W tym właśnie, no ja umiem tylko tak, a ty ewentualnie jak chcesz, to bądź gdzieś obok i zobaczymy, co z tego wyjdzie, jak w tym opowiadaniu z umierającym kotem, jeśli pamiętasz. Tam jednak dochodzi w pewnym momencie do zetknięcia jakby tych dwóch sfer ludzkich, prawda? I to dzięki kotu. Zresztą, może nie zdradzę za dużo, zwierzęta też są bardzo ważne u Zeca i zupełnie przypadkiem odkryłam, że momenty, w których pojawiają się zwierzęta, to są na 90% koty, że w tych momentach rzeczywistość jest okej. Że to są takie momenty, kiedy Zec, narrator, bohater, daje nam na chwilę odetchnąć. Tak jakby ten kot łączył to z taką swoją absolutnie kocią nieświadomością tego poruszania się pomiędzy różnymi uniwersami, tego znikania i pojawiania się. To jest częsty motyw, że tego kota nie ma, potem nagle on jest. Tak trochę jak z tym kotem Lalanda. On jest na tym płocie, ale nie wiadomo właściwie w którą stronę. A w tym opowiadaniu łączą się dwie epoki oddalone o siebie o 100 lat. I jakby jest to taki moment zaiskrzenia właśnie w tym momencie. Bohater zaczyna coś tam rozumieć.
Szczelina istnienia.
Szczelina istnienia. Takiego przezierania. Poza tymi kłamstwami, tym wymyślaniem też zwróciłabym uwagę na to, jak tam wiele rzeczy jest pomiędzy gatunkami. Tak? Jak w opowiadaniu o Danielu, czy właśnie o orze. Jedna z tych istot jest istotą być może żyjącą, być może nie. My tego tak do końca nie wiemy. A druga jest zdecydowanie istotą nie z tej ziemi w sensie dosłownym. Być może maszyną, być może jakąś formą życia. I te dwie istoty zestawione ze sobą jakby pokazują taką też pewną ewolucję. To znaczy my zaczynamy od tego, że optymalizujemy pewne rzeczy, prawda? Leczymy choroby, doprowadzamy do przedłużenia życia, sprawiamy, żeby było ono coraz bardziej komfortowe. Tu w tym opowiadaniu życie dane jest dziecku, które właściwie bez tej maszyny prawdopodobnie nie żyłoby, nie chodziłoby do tej klasy, o którą chodzi. A w przypadku Ora to jest po prostu takie konsekwentne pójście jeszcze krok dalej, abyśmy się przyjrzeli takiej sytuacji, co będzie, jak między nami zamieszkają istoty, no właśnie, nie z tego świata. To jest opowiadanie trochę śmieszne, trochę smutne, właśnie też z taką, chciałam powiedzieć, konstatacją, ale to koniecznie trzeba powiedzieć, że to nie ma żadnych puent ani konstatacji, ale jestem taki podton, że sprowadzamy te obce istoty, a w sumie nie wiemy, co z nimi robić. I bohaterka tego opowiadania miota się pomiędzy jakąś totalną empatią, a totalną nieczułością wobec tego stworzenia, które jest jej trochę ciężarem, tak? Zresztą to opowiadanie dzieje się za kołem biegunowym, w kompletnych ciemnościach. I zauważyłam też, znając już te opowiadania wszystkie i mając je przeczytane tak z 7 razy, że bardzo ważnym momentem jest tam ciemność i pojawiające się światło, albo właśnie nie pojawiające się światło. Światło, które ludzie sobie stwarzają, tak jak w opowiadaniu o dzieciątku Jezus. Tak? Mała dziewczynka musi zobaczyć o pewnej określonej godzinie światło, żeby miała uratowane święta. Ale to światło musi wytworzyć bardzo niekooperujący sąsiad. Tak? I co z tego wynika? Także albo właśnie ten kompletny brak słońca za kołem biegunowym. I ja myślę, że to nie jest przypadek.
To powiedz o swoich ciemnościach, czyli o tych momentach w czasie pracy nad tłumaczeniem opowiadań Zeca, kiedy rzeczywiście ciemność była tym, co widziałaś wyłącznie. Czyli wyzwania tłumaczki.
Tłumaczenie Klemensa Zeca jest tym przypadkiem, kiedy człowiek myśli, że poradzi sobie z tym szybko i bezboleśnie, po czym właśnie wchodzi coraz głębiej i okazuje się, że ta pozorna łatwość tego języka, a więc również jego przekładania, jest absolutnie złudna. I te opowiadania, ponieważ też bardzo różne, były taką zdrowotną kąpielą w gorącej i zimnej wodzie, czyli ponieważ tutaj właśnie mowa o krótkich tekstach, o wielu tekstach, to tłumaczenie wymagało niesamowitej czujności, takiego ciągłego przeskakiwania z rejestru na rejestr, w orientowaniu się w atmosferze, w rejestrach językowych, w przesłaniu tak naprawdę. Opowiadania tłumaczy się trudniej niż myślałam. Chociaż wydawało mi się, że to będzie właśnie taka praca trochę na deser. Miałam właśnie chwilę wcześniej skończone inne duże tłumaczenie powieści. Opowiadania są niezwykłym wyzwaniem. Myślę, że nie bez powodu istnieje taka, można powiedzieć, niechęć wobec wydawania opowiadań, ponieważ zawsze się słyszy argument, że czytelnicy tego nie lubią. Wtedy oczywiście nasuwa mi się natychmiast Czechow i myślę sobie, ale przecież to nieprawda. Opowiadania Czechowa są absolutną klasyką. Jest mistrzem. Jest przykładem tego, jak się powinno pisać. Jak się powinno pisać w ogóle. No, a jak się powinno pisać krótkie formy. Czyli to jest stwarza takie właśnie też uniwersa na chwilę. Tak? I zestawia je ze sobą. Właśnie opowiadania Klemensa Zeca też są takimi. Są takie grzybki, które wyskakują z pod ziemi i każdy z tych światów tam jest inny. No więc właśnie tłumacząc, trzeba zachować niesamowitą czujność i nie dać się zwieść właśnie tej pozornie prostej mowie. I bardzo uważać na to, żeby nie upiększać, nie dostosować za bardzo do polszczyzny. Oczywiście to trzeba robić, to się musi dobrze czytać po polsku, przy czym właśnie musi się dobrze czytać. To jest taki zwrot bardzo dyskusyjny w kręgach tłumaczeniowych, bo cóż to znaczy? Nie zawsze dobrze się czytać znaczy lekko i przyjemnie. Czasami trzeba się o coś tam w tekście potknąć, chociażby dlatego, że w oryginale również to nie jest łatwa i prosta lektura. Ja też jestem zdania, że tłumacze mają jednak w obowiązku poszerzanie granic polszczyzny. To znaczy, po co my w ogóle tłumaczymy literaturę obcą? Bo przyglądamy się, jak inni żyją, ale przede wszystkim, jak inni myślą. Jeśli chcę się zanurzyć w świecie jakiegoś autora, to muszę liczyć się z tym, że on widzi rzeczy, których ja nie widzę, ale nie widziałam do tego momentu. To ma swoje konsekwencje językowe. To znaczy, ja czasami muszę użyć słów, które może w pięknej polszczyźnie się nie mieszczą. Może znalazłby się jakiś zgrabniejszy synonim tego słowa. Ale w tym momencie ono pasuje, nawet jeśli jest ono dla nas jakimś takim ciałem obcym w pierwszym odruchu. Tak? To są zwłaszcza uzeca na przykład anglicyzmy, zwłaszcza techniczne anglicyzmy. Tutaj bardzo często musiałam dać się przekonać przy redakcji, że takiego słowa jednak naprawdę w polszczyźnie nie ma. Wydawałoby się, że jest. Albo chociażby słowa smiley, dałam się przekonać do emotki. No ale właśnie, to jest taki cudowny moment współpracy z ludźmi, którzy też muszą pokochać ten tekst i wejść w niego dość głęboko, ale którzy jednak czytają go po mnie, czyli z takim świeżym spojrzeniem, tak? I jestem absolutnie otwarta na różne propozycje zmian i poprawek, czym byłyby tłumaczenia, gdyby nieżyczliwe, a czasami nieżyczliwe i surowe oko redaktora, ale jednak zachowując przy tym właśnie taką trochę przekorną, ale też wolę jednak też obrony autora. Czy tutaj trzeba właśnie oddać autorowi świeczkę, a polszczyźnie ogarek. I to jest czasami niemożliwe.
Bardzo ci dziękuję. Nie mogę się doczekać, kiedy wezmę tom do ręki. Piękna okładka.
Piękna okładka z pięknymi, kolorowymi, okrągłymi rzeczami, sugerującymi no właściwie wszystko.
Agnieszka Kowaluk, tłumaczka zbioru opowiadań Klemensa J. Zeca. Tom ukaże się w maju w wydawnictwie Filtry. A nasze następne spotkanie będzie dotyczyło Elfriede Jelinek, bo to twój rok tłumaczeniowy. Dwa poważne, znakomite nazwiska. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.